Witam Państwa, Lech Pilarski. Skokowa podwyżka płacy minimalnej w najbliższych latach rozwinie gospodarkę, czy też doprowadzi do ograniczenia wzrostu i większej inflacji? Co po przerwie parlamentarnej? Czy będą jakieś radykalne zmiany? Kolejne pytania. Czy wygrywać w wyborach będą ci, co dużo obiecują, czy ci, którzy lepiej zorganizują usługi publiczne, czy w ogóle państwo? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu w Łomży poseł Prawa i Sprawiedliwości Lech Kołakowski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A tutaj w studiu w Białymstoku Krzysztof Truskolaski, poseł Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Cezary Cieślukowski, PSL.
Dzień dobry, witam mieszkańców województwa podlaskiego.
Oraz Piotr Kusznieruk, szef SLD na Podlasiu.
Witam państwa, witam panów.
To może zaczniemy od tej płacy minimalnej. To pytanie do pana Lecha Kołakowskiego. Nie za szybko i nie za gwałtownie?
Uważam, że ta propozycja jest dobra. Chcę przypomnieć, że do końca 2020 roku proponujemy 3000 zł, natomiast do końca 2023 roku 4000 zł, jak również 13 emeryturę, nawet 14, pełne dopłaty do hektara. Jest to potrzebne dla mieszkańców naszego kraju, jest to potrzebne dla dalszego rozwoju.
No, ale odzywają się głosy, panie pośle, szczególnie przedsiębiorców, że to za szybko, że nie podołają temu.
Tak, panie redaktorze, w obiegu na rynku znajdzie się większa ilość środków, za które Polacy będą mogli kupować w sklepach, będą czynić większe wydatki. To napędzi naszą koniunkturę. Uważam, że to jest dobre. Szkoda, że w poprzednich kadencjach poprzednie rządy nie dążyły do podniesienia najniższej płacy, najniższych wynagrodzeń tej biedniejszej części społeczeństwa, która pracuje, jest ozusowana, jak również rolników ubezpieczonych w KRUS-ie. Te podwyżki mają służyć do zbliżania się do poziomu europejskiego. Nasze państwo, nasz kraj, Polacy na to zasługują. Takie działania podejmuje nasz rząd. Rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Piotr Kusznieruk.
Ja powiem tak, ustalanie wysokości płacy minimalnej nie powinno być decyzją polityczną, tylko powinno być decyzją ekonomiczno-społeczną.
Ale ekonomia nie nadążała. Przypomnimy sobie, na przykład w 2012 roku płaca minimalna to było około 1300 zł.
Ja wiem, ale płacę minimalną należy podnosić, no ale te wskaźniki, które podało Prawo i Sprawiedliwość, no są trochę odrealnione. A wynika to z jednej rzeczy. Mamy połączony rynek pracy. Nie ma znaczenia, czy dzisiaj ktoś pracuje w instytucji prywatnej, czy w administracji państwowej. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość na przykład obiecuje taką sytuację, że płaca minimalna będzie 4000 zł, czyli na przykład pani, która wykonuje usługi sprzątające, czy pracuje
pani
jako sprzątaczka. Pani sprzątaczka, która pracuje w szpitalu, będzie dostawała 4000 zł, to znaczy, że lekarzowi trzeba będzie zapłacić 16 tysięcy
złotych. Przepraszam, mówimy o płacy brutto. Proszę policzyć netto. Ale netto to będzie jakieś około 2800.
Ale my się poruszamy w sferze dokładnie skali, natomiast czy to płaca brutto, czy płaca netto, wrócimy do tej sprawy. To znaczy okazuje się, że trzeba będzie zapłacić w innych podmiotach.
No ale przypominam sobie też taką sytuację parę lat temu, że postanowiono dołożyć pieniądze na służbę zdrowia. Tu pan Cezary będzie chyba bardziej kompetentny w tym. I pieniądze poszły, ale głównie trafiły do lekarzy. W ogóle prawie. Nie dla pielęgniarek, dla personelu technicznego.
Ale redaktorze, to znaczy wracając jeszcze do służby zdrowia, to jest, jak już mówimy o tej rzeczy, brakuje lekarzy, bo lekarze wyjechali. Brakuje pielęgniarek, bo pielęgniarki wyjechały. Dokładając do tego systemu bez uruchomienia mechanizmu kształcenia pielęgniarek, lekarzy, położnych, innego personelu medycznego, my nie naprawimy kolejek w służbie zdrowia. Znam ten problem, jestem kanclerzem uczelni medycznej. Kształcę pielęgniarki i tego typu personel. Ich po prostu będzie brakowało. I jeżeli one stale będą wyjeżdżały albo będą...
No ale jeżeli nie będziemy podnosili im płacy, chociażby tak mechanistycznie, czyli państwowo, bo
to doprowadzi
skoro rynek,
do zapadku całej służby zdrowia.
Nie reagował w odpowiedni sposób.
To podniesienie jest konieczne.
Może tak, może pozwoli pan redaktor, że skomentuję tą propozycję PiS-u. Oczywiście moim zdaniem ona jest zupełnie nieuzasadniona ekonomicznie, dlatego że w żadnym momencie debaty nie pojawiło się uzasadnienie związane ze wzrostem wzrostem PKB, wzrostem gospodarczym, czy nawet ze wzrostem inflacji. A zatem...
No ale ekonomiści mają takie ładne wytłumaczenie, bo jeśli się podniesie płace osobom najniżej zarabiającym, to wiadomo, że te pieniądze trafią do obrotu, a im pieniądz szybciej cyrkuluje, tym większe zapewnia...
To pozwoli pan, że wytłumaczę. Też z wykształcenia jestem ekonomistą, więc powiem w ten sposób, że wzrost wynagrodzeń powinien być adekwatny do wzrostu gospodarczego i do wzrostu wydajności pracy. A zatem jeżeli chcemy podnieść płacę minimalną, co roku było przedmiotem negocjacji właśnie Komisji Trójstronnej, czyli i pracowników, i pracodawców, i rządu, to wówczas musimy znaleźć te argumenty, które pokazują, że ten wzrost jest uzasadniony. Tymczasem tutaj padały z trybuny słowa 3-4 tysiące, w zasadzie bez żadnego pokrycia i bez żadnego wyjaśnienia, tylko po to, żeby Polakom żyło się lepiej.
Muszę się odnieść, panie redaktorze.
Z drugiej strony mamy te 250 miliardów na rachunku przedsiębiorców, które w ogóle nie są w obiegu.
Problem większej ilości pieniędzy obywateli powinien być załatwiony przez podniesienie kwoty wolnej od podatku. Wówczas konsekwencje podniesienia tej kwoty nie obciążą pracodawców, z których to kieszeni chce rząd wyciągnąć pieniądze. Natomiast trzeba przypomnieć, że rząd nie potrafi rozwiązać problemów płacowych w sferze budżetowej, za którą bezpośrednio odpowiada. Czyli
panie redaktorze,
czyli nauczyciele
muszę się
i tak
odnieść,
dalej. Te grupy strajkują, te grupy protestują.
Nie możemy pozwolić na to, żeby znacząca część społeczeństwa...
z budżetu samorządów, z budżetu szpitali i tak dalej.
Postawmy kropkę.
Jest to niewątpliwie olbrzymi
panie
konflikt,
redaktorze,
który
bardzo proszę.
W ten sposób na pewno nie zostanie rozwiązany.
Ja nie mogę zgodzić się tu z przedstawioną tezą, pomimo pańskich tytułów naukowych. Czy pan chciałby, żeby pańska żona, córka czy siostra zarabiała 1500 zł? Proszę mi na to odpowiedzieć. Jeżeli nie będzie podnoszona płaca minimalna, my stracimy tych pracowników i tak jak mowa była o służbie zdrowia, stracimy cały ten personel, który pracuje za te najniższe wynagrodzenia.
Państwo nie potraficie podnieść tych wynagrodzeń ani w służbie zdrowia,
ani w
innej sferze budżetowej.
Posłuchał pańskiej tezy, doprowadzilibyśmy do upadku, do zapaści służby zdrowia. Czy jest pan świadom, co pan mówi? My nie możemy
jeszcze
na to
Krzysztof
pozwolić w trosce o zdrowie, o los Polaków.
Szansę się wypowiedzieć. Słuchamy, panie pośle.
Płaca minimalna powinna być regulowana przez gospodarkę, a nie przez pana prezesa Kaczyńskiego. To gospodarka powinna mówić, czy Polacy powinni zarabiać więcej, czy nie. To wszystko powinno zależeć od sytuacji gospodarczej.
Jeżeli chodzi o... czekali tak na... Jak
no, panie redaktorze, ale nagle podnieść płacę minimalną z 200 do 4 tysięcy, to jest to jednak ogromny skok i przedsiębiorcy nie są na to gotowi. Nie wiem, czy państwo z PiS-u rozmawiali z jakimkolwiek, kiedykolwiek przedsiębiorcą, ale ja rozmawiam i oni mówią, nie ma takiej możliwości. Nasze firmy tego nie udźwigną. Zresztą co z inflacją? Inflacja skoczy tak, że te 4, 8, 15 czy 20 tysięcy pensji minimalnej nie będzie to miało znaczenia, bo ceny będą tak drogie, że i tak czy na papierze będziemy zarabiać 4 czy 8, to tak naprawdę będziemy zarabiać tyle, co zarabiamy.
No, ale teraz
panie redaktorze, ale to jest...
Dlaczego nawet duże firmy, które zatrudniają sporo ludzi, głównie zatrudniają ludzi na pensji minimalnej?
Ale panie redaktorze,
minimalnej.
Musimy, przepraszam, w sprawie formalnej, musimy oddzielić płace sektora prywatnego od budżetówki i nigdy byśmy się nie doczekali podwyższenia płacy minimalnej, gdybyśmy kierowali się tylko kwestiami rynkowymi. Jest to obowiązkiem państwa, jest to obowiązkiem rządu, aby dbać o najsłabiej zarabiających.
Ja chcę zwrócić uwagę, bo pan poseł rozdziela te dwie sprawy. To znaczy dla Polski i tego kraju rzeczą haniebną jest to, że na przykład w ministerstwie ludzie są zatrudniani na śmieciówkach. Jest cała masa ludzi w urzędach administracji publicznej pracującej na rzecz państwa, którzy nie mogą dostać etatu w Ministerstwie Rolnictwa, w sądach czy gdziekolwiek indziej.
Państwo na śmieciówkach zatrudniani byli pracownicy w latach 2007-2015. Proszę to sprawdzić.
Ale ja mogę
widocznie
panu powiedzieć,
pan nie sprawdził, skoro pan
fundacja,
tak mówi.
Fundacja La Sala zrobiła oczywiście opracowanie.
Wie pana, ja znam fundację, która która też zrobiła opracowanie i tego nie potwierdza, co pan mówi. Natomiast musimy zadbać o Polaków, o najniższe wynagrodzenia. I dziwię się, że pan neguje potrzebę podnoszenia wynagrodzeń dla najbiedniejszych Polaków.
No właśnie, pytanie.
To, co pan mówi, to szkodzi Polsce.
Wszyscy Polacy otrzymają te same pieniądze do dyspozycji.
Proszę pana, to, co pan mówi, szkodzi Polsce i Polakom. Nie jest w interesie naszym jako państwo, jako Polaków.
I ci, co najmniej zarabiają, im zostaje najwięcej, jeżeli podnosimy kwotę wolną.
Powie pan, dlaczego pan tak nie lubi biedniejszej części społeczeństwa?
Właśnie bardzo lubię, dlatego powinno najbiedniejszej części społeczeństwa pozostawić się w pieniądze w kieszeni, a nie zabierać w postaci podatków czy innych składek propodatkowych.
Panie redaktorze, trzeba wprowadzić kompleksowy program nie polegający na tym tylko, aby podwyższyć kwotę minimalną, ale obniżyć ZUS, obniżyć PIT, obniżyć CIT, bo wtedy
zlikwidować umowy śmieciowe.
Wtedy Polacy realnie zyskają.
Ja wszystko rozumiem. Panie redaktorze, jak obniżać ZUS, skoro i tak rośnie liczba ludzi,
od stycznia przedsiębiorcy, samozatrudnieni, ludzie, którzy prowadzą działalność gospodarczą, będą płacili praktycznie 1500 zł ZUS-u, samego ZUS-u.
Moment, panie redaktorze. Pytanie, jak sfinansować rosnącą liczbę emerytów? Dlatego, że no weźmy taką jedną liczbę pod uwagę. W 2030 roku w Białymstoku będzie 100 tysięcy emerytów. To znaczy, że nie licząc młodych ludzi poniżej 18 roku życia, co dwóch białostoczan będzie musiało pracować na jednego białostoczanina i go utrzymać, zapewnić mu odpowiednie dochody, odpowiednią opiekę i tak dalej. Jak to wszystko sfinansować? Jak to zobaczyć? Mówimy, obniżmy składki. To skąd ten ZUS to weźmie?
Trzeba aktywizować ludzi do pracy. Ludzie po prostu powinni pracować. I to jest najważniejsze.
Zgadza się, tutaj podzielam akurat zdanie pana posła, bo rzeczywiście u nas pracuje procentowo dużo mniej ludzi niż w krajach zachodnich. I to oznacza, że my jako państwo poprzez wydatki socjalne utrzymujemy tych ludzi, można powiedzieć, no, przy życiu, że tak się wyrażę w cudzysłowie, natomiast ci ludzie nie podejmują pracy. To, że kobiety czy rodziny otrzymały 500+, między innymi konsekwencją tego było, że z rynku pracy odeszło prawie 200 tysięcy kobiet. Proszę o tym pamiętać.
Gdyby te kobiety pracowały, ale ja chcę dodać, jeżeli nie podniesiemy płacy minimalnej,
było powiązane chociażby z obowiązkiem pracy, zatrudnienia,
to PSL wyjechało kilka milionów za granicę i jeżeli utrzymałby pani najniższe wynagrodzenia, wyjadą kolejne miliony.
No właśnie, panie pośle, a ile wróciło? Ile wróciło za czasów rządu PiS-u? Chciałbym przypomnieć, że rząd już
sprawiedliwości musi odpowiedzialnie podchodzić do polityki gospodarczej, do rynku do pracy,
panie pośle,
i podnosić najniższe płace, aby utrzymać w Polsce, pracowników.
Nie wracają.
Ale proszę
panów, dlaczego ludzie nie wracają?
Proszę panów, apeluję o to, żeby nie mówić jednocześnie, bo nikt z tego nic nie zrozumie. To nie jest telewizja, gdzie możemy widzieć ludzi i mniej więcej patrzeć na ich usta.
Panie redaktorze, ja jednak muszę powtórzyć, jest to obowiązkiem parlamentu, rządu, aby podnieść płacę minimalną, aby utrzymać tych wszystkich ludzi, którzy najniżej zarabiają w Polsce,
to ja jedną uwagę,
żeby nie musieli wyjeżdżać za granicę.
Dobrze.
A każde inne działanie będzie szkodzić Polakom.
I jeszcze taka uwaga na zakończenie. Wrócimy za chwilę do tej sprawy. 2 godziny temu wróciłem z zabiegów fizjoterapeutycznych i chciałbym porozmawiać, znaczy chciałbym panów wysłać do owego gabinetu fizjoterapii, żebyście porozmawiali z tymi ludźmi, którzy tam ledwo się wtoczyli i teraz wymagają intensywnych zabiegów, bo fajnie jest mówić, pracujcie. Ale do tej pory wszystko, co było związane z naszą pracą, wymagało zbyt intensywnego wysiłku, źle działało na ludzi i ci ludzie są po prostu najzwyczajniej w świecie przemęczeni. Gdyby chcieli pracować, to nikt przecież nie wysyła ich na emerytury. Ale nie chcą. To znaczy, że wybrali, no właśnie, powrót do zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Hasło, że powinni dłużej pracować, jest tylko i wyłącznie hasłem. Dlaczego? O tym za chwilę. Powrócę do tej sugestii. Co zrobić, żeby ludzie chcieli pracować dłużej, a nie wyczekiwali emerytury, czy dnia pójścia na emeryturę, jak kania dżdżu. Bo jeśli będziemy tylko mówić, że powinniśmy dłużej pracować, to to zostanie tylko w sferze pobożnych życzeń. Jak tę rzeczywistość dostosować do tego, żeby ci ludzie chcieli pracować?
Chciałem powiedzieć w ten sposób, mówiąc w cudzysłowie, dla większości obywateli w Polsce emerytura jest najbardziej stabilnym sposobem zatrudnienia i dostawania wynagrodzenia w tym zakresie.
No to jak tę rzeczywistość zmienić?
W związku z tym należy wprowadzać takie mechanizmy normatywne w naszym kraju, żeby praca była miejscem stabilnego zarabiania wynagrodzeń. Znaczy, jeżeli zwrócimy uwagę na to, z
ale
jakich...
wprowadzając płacę minimalną na pewnej wysokości, stałej wysokości, zagwarantujemy określony dochód.
Płaca minimalna nie zagwarantuje tego. Proszę zwrócić uwagę, że ludzie chętnie zostaną w swoim miejscu pracy, jeżeli mają stałą umowę o pracę i jeżeli w okresie swojego zatrudnienia nie mieli problemów z różnego typu umowami, zwolnieniami i rozwiązywaniami.
Ale do tej pory królowały śmieciówki. To
jeżeli w tym systemie, jeżeli w tym systemie będą nadal królowały śmieciówki, nadal będzie następowała sytuacja taka, że pani po 50 w tym okresie, w którym już mocno się zastanawia nad emeryturą, będzie znajdowała się w niestabilnym systemie pracy i płacy, mówię o systemie formalno-prawnym, to takie osoby będą doczekiwały tylko do emerytury i odejdą.
I nawet godziny nie poczekają, żeby nawet popracować
dlatego
dłużej.
Ale osoby, które mają stabilną
musimy
sytuację,
szerzej na to spojrzeć.
Osoby, które mają sytuację taką, że nie miały problemu, chętnie przez te kilka lat zostaną w swoim miejscu pracy, wykonując...
No ale praca się też musi zmienić. W jaki sposób o tym za chwilę poseł Lech Kołakowski?
To chcę przypomnieć, że koalicja PO-PSL podniosła wszystkim pracownikom wiek emerytalny do 67 lat. Prawo i Sprawiedliwość obniżyło ten wiek do poprzednich rozwiązań. Kobieta 60, mężczyzna 65 lat. Szanowni Państwo, nie mamy obowiązku pracy, nie mamy systemu nakazowo-rozdzielczego czy systemu niewolniczego, który będzie zmuszał pracownika Polaka, aby pracował do 80 roku życia.
Ale momencik, muszę dokończyć. Rzeczywistość zmienić, żeby ludzie chcieli pracować.
Tak, ale proszę wziąć pod uwagę, że są zawody, gdzie po 20 czy po 30 latach pracy, to na przykład służby mundurowe, te osoby odchodzą zgodnie z ustawą wcześniej. Są zawody, na przykład rolnika, pracownika budowlanego, czy ratownika na basenie, gdzie w wieku 67 lat ta osoba nie da rady pracować ze względu na choroby zawodowe. Ale też, panie redaktorze, szanowni państwo, nie zgadzam się z tezą, żeby przymuszać do pracy do 75 czy 80 roku życia. I obecny stan prawny na to pozwala. Każdy pracownik, jeżeli osiągnie wiek emerytalny, może przejść na emeryturę, jeżeli będzie miał taką wolę, że podejmie, będzie kontynuował pracę,
teraz,
będzie
pośle,
tą pracę czynił.
Kropkę. I dlatego teraz rozmawiamy, na ile zmieniać tę rzeczywistość, żeby ludzie chcieli jeszcze pracować. Bo w innych krajach, gdzie wiek emerytalny jest nawet niższy, albo nawet wyższy, to mimo wszystko nie wymaga się od pracownika, który ma 65 lat, albo około 60, żeby zasuwał jak 18-latek.
Tak, ale ja tutaj bardzo chętnie odpowiem. Byłem pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Pracy i chcę panu odpowiedzieć, że są zawody,
ale są inni goście w audycji,
bardzo,
panie pośle,
ale dokończę,
za chwilę.
Dokończę,
tylko jedno zdanie.
Jedno zdanie. Tak. Są zawody, w których pracownicy w wieku emerytalnym będą mogli podejmować. Natomiast nie można pracowników zmuszać.
Ale
jedynie aspekty ekonomiczne będą zachętą do podejmowania pracy, dodatkowej pracy
Dziękuję
na emeryturze.
Tak.
Cezary Cieślukowski.
Właśnie, szanowni państwo, oczywiście, że kluczem do
wydłużenia
wieku
aktywności zawodowej,
kluczem
tak
do zatrzymania ludzi w miejscu pracy jest wzrost gospodarczy i sytuacja gospodarcza kraju. Jeżeli będziemy mieli, tak jak do tej pory przez te ostatnie kilkanaście lat, stały wzrost gospodarczy to rzędu 3-4%, jest duża szansa, że w ślad za tym oczywiście będzie następowała wzrost wydajności pracy. Również można powiedzieć automatyzacja coraz większa procesów wytwórczych, również łatwiej będzie nam dostosować jakość miejsca pracy, pana, i wyposażenie
techniczne do wieku. Jeśli łatwiej jest zatrudnić taniego pracownika, to nikt nie będzie kupował automatu.
Już nie chodzi o to, że łatwiej jest zatrudnić, tylko my w tej chwili odczuwamy brak rąk do pracy. I już tu nie ma mowy o tym, że płacimy mniej, tylko pracodawca jest zmuszony płacić tyle, ile żąda od niego rynek, tak? Czyli osoba, która dzisiaj chce podjąć pracę, negocjuje swoje stawki i one często są
przeciwko
dużo...
podnoszenia najniższej płacy.
Ja jestem za tym, żeby podnieść kwotę wolną od podatku, panie pośle. Niech pan to zapamiętał i niech pan tego hasła się trzyma i na pewno pan zyska w oczach ludzi mnóstwo uznania, bo to jest załatwianie spraw wy cudzymi rękami, co proponujecie, czyli płacę minimalną. Natomiast, przepraszam, mówimy w tej chwili o zatrzymaniu ludzi do pracy. Kluczem również, jednym z kluczy jest oczywiście jakość ochrony zdrowia w naszym państwie. To, o czym pan redaktor wspomniał, że wiele osób rzeczywiście cierpi na schorzenia zawodowe i wymaga rehabilitacji. Tak, ale chodzi o to, że gdyby system ochrony zdrowia w państwie funkcjonował właściwie, to duża część ludzi nie czekałaby miesiącami na rehabilitację, na regenerację, tylko przystępowałaby do tej pracy, wracałaby do tej pracy dużo szybciej.
Jakie zachęty pan zrobiłby dla emerytów, żeby podejmowali pracę? Proszę powiedzieć, jednym zdaniem, jakie zachęty? Bo to, co pan mówi, to jest czysta teoria.
Nie, to jest czysto praktyka wynikająca z ekonomii. Panie pośle, oczywiście, że po pierwsze jakość stanowiska pracy, atmosfera w pracy, warunki pracy dostosowane do stanu zdrowia pracownika i wynagrodzenia.
Wszystko jest teoria.
Ale my mamy to w programie.
A ja pana nie pytam, co pan by zaproponował, pan na pewno nie wie.
Mogę panu powiedzieć, zniesienie podatku od wynagrodzenia, jeżeli osoba uzyskała wiek emerytalny i znaczące obniżenie składki ZUS-owskiej od wykonywania takiej pracy przez emeryta. W związku
proszę
z tym
pana,
to jest bardzo korzystne.
Proszę pana, doprowadziłby pan do upadku budżetu państwa. Proszę spojrzeć realnie, a nie wyborczo.
Przecież ja mówię o tych osobach, które są
biorcami
emerytury.
Mówimy o zachętach.
I to jest odciągnięcie.
Nie mówię, ale proszę odpowiedzieć nie z pozycji rządu państwa, tylko z pozycji, jeżeli pan jest osobą na emeryturze, jakich zachęt pan spodziewałby się od pracodawcy?
Idę do pracodawcy, dostaję wyższe wynagrodzenie, bo pracodawca nie musi zapłacić za mnie podatku, a pracodawca chętnie mnie zatrudni,
bo zapłaci za mnie. Natomiast proszę stanąć realnie na gruncie, co może być zachętą, aby emeryt podjął pracę. To ja panu powiem, jak pan nie wie. Przede wszystkim musi być zdrowy, po primo, a sekundo musi zarobić. A
to
co pan mówi, to jest czysta teoria. To jest tylko czysta teoria, to co pan mówi o innych aspektach.
Krótko, nie będziemy zmieniali temat.
Pan poseł zamienił się w rolę pana redaktora. Zaczął zadawać pytania.
Trzeba pomóc czasami. A tak a propos, pozdrawiam kolegów.
Szanowny panie redaktorze.
Poradzilibyśmy sobie.
System ochrony zdrowia jest to bardzo istotna kwestia. Już tutaj zaczęliśmy o tym mówić. I rzeczywiście,
ale my o ochronie zdrowia teraz nie rozmawiamy.
Ale jeżeli system ochrony zdrowia się poprawi, państwo zacznie wydawać minimum 6% PKB na system ochrony zdrowia, to na pewno ludzie będą szybciej dochodzić do tego zdrowia. Tak jak pan mówił o wizycie u fizjoterapeuty, tak?
Panie pośle, teraz do czynienia z czystą demagogią. Osoba, która ma 65 lat, nie będzie zmieniała swoich nawyków życiowych i tak dalej. Jeśli ktoś chce robić jakiekolwiek zmiany w systemie emerytalnym i tak dalej, to trzeba zacząć znacznie wcześniej, czyli przygotować ludzi do tego, że będzie na przykład chciał dłużej pracować, a nie stwarzać mechanizmy w ostatniej chwili, że to teraz my ci damy 100 zł więcej i ty pracuj. Nie ma tak
lekko.
Ja
nie mówię o tym, żeby dać 100 zł więcej i żeby pracować.
Nie, to był taki żart, nie?
Tylko żeby przygotować państwo do tego, aby rzeczywiście ludzie też chcieli. I to pierwszą rzeczą jest system ochrony zdrowia. Jeżeli będzie...
Tak, i tu się zgadzam z kolegą.
Będzie lepszy, to zdecydowanie ludzie będą zdrowsi i będą chcieli dłużej pracować. Na pewno ludzi do pracy nie można zmusić, tak? My tutaj gwarantujemy, że wieku emerytalnego nie podniesiemy, zostanie ten, który jest, ale trzeba wprowadzić zachęty. Zachęty...
To panu posłowie uwierzy.
Panie redaktorze, ja nie głosowałem za tym, żeby podwyższyć wiek emerytalny.
Tak, to prawda.
Więc trzeba wprowadzić zachęty do tego, aby ludzie chcieli dłużej pracować, a nie musieli. Bo musi być wybór. Jeżeli ktoś chce, niech pracuje, ale po pierwsze, niech zarabia więcej, niech
ale pracodawca dostosuje... Ale tutaj pan poseł wpadł we własne sidła.
Dostosuje,
tak powiem.
Panie redaktorze, niech pracodawca dostosuje stanowisko pracy do tego, aby rzeczywiście ta osoba na emeryturze chciała pracować. Chciałbym zauważyć, że jest coraz mniej pracowników i pracodawcom powinno zależeć na tym, aby ludzie na emeryturze.
No to niezależnie
od tego, co pan kolega poseł mówi, to tak jak ja bym.
Niezależnie od tego, co rząd zadeklaruje, to i tak ta płaca wzrośnie. Ale z drugiej strony, jeśli chcemy, by emeryt godnie żył, to musi godnie zarabiać i nie możemy utrzymywać płacy,
szanowni panowie, być zdrowym
płacy minimalnej na takim poziomie, jak było dotychczas. Kiedy mówiliśmy, i to zarówno Lewica, jak i Centrum wskazywały, że rośnie nam prekariat, że trzeba cokolwiek zrobić, żeby likwidować dysproporcje pomiędzy wynagrodzeniami i tak dalej. I w momencie, kiedy jest próba podniesienia na przykład płacy minimalnej, czyli zmniejszenia owych dysproporcji, zaczyna się wielki krzyk.
Ale ja powiem, panie redaktorze, problem z płacą minimalną i z takim gwałtownym podnoszeniem nie polega na tym, że nikt tej płacy minimalnej nie chce podnieść. Najciekawszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że Prawo i Sprawiedliwość ją chce podnieść pod koniec kadencji, sprzedając informację zupełnie nierealną.
A tu jeżeli się z panem zawsze są okresy sprawozdawcze,
jeżeli byłoby
a w przypadku
to podnoszenie
tym, to
od
te
początku,
okresy są właściwe. Ale, i panie proszę redaktor, nie podchodzić politycznie, a merytorycznie,
podchodzę,
bo tutaj
za chwilę
z kolegą
będzie pan
posłem
miał
Truskolaskim
głos.
Dogadujemy się w tych istotnych sprawach, natomiast pan teoretyzuje.
Ja się
to
tylko
jest
dziwię, że państwo,
życia, to, co pan mówi.
Ja powiem w ten sposób. Ja się tylko dziwię, że państwo za te kilka lat nie zamiast 4000 nie obiecali 6000, bo byłoby to naprawdę
pana,
bardziej
panie
skutecznie
redaktorze, no
propagandowo.
Proszę pozwolić nie żartować. No pan neguje dobre działania rządu dla Polaków.
Nie
proszę
neguję,
pana,
tylko
pan
proszę to robić,
Polaków
a nie
obiecywać w obozach, żeby za darmo pracowali. No,
panie
proszę pana.
Prawo i Sprawiedliwość przez 4 lata przestrzegało podstawowej zasady, że płaca minimalna powinna być konsekwencją wzrostu gospodarczego i wzrostu wydajności pracy. I tak była ustalona stawka tej płacy minimalnej w oparciu
proszę
o negocjacje
pana, ja wiem,
z pracodawcami
co Prawo Sprawiedliwość,
i
głosowałem za tymi wszystkimi kwestiami, natomiast
to,
nie godzę się z tym, co panowie mówią, bo
panowie
negują podnoszenie najniższych wynagrodzeń. To, co panowie mówią, jest szkodliwe dla Polaków.
I wzrost wynagrodzeń, czyli koszt pracodawcy, rósłby szybciej niż wzrost wydajności pracy w firmie i wzrost sprzedaży, to z czego ten pracodawca te pieniądze ma wziąć, żeby zapłacić pracownikowi?
No proszę wytłumaczyć. Jeżeli będzie więcej środków finansowych na rynku, będzie więcej środków na wydanie, więcej wydadzą w sklepach, w zakładach usługowych, to będzie napędzać rynek. Tak jak budownictwo napędza rynek, tak podnoszenie płac będzie napędzać rynek. Natomiast nie godzę się, żeby podchodzić tak liberalnie. Tu jest interwencjonizm państwa polegający na podnoszeniu najniższej płacy. I to jest dobre działanie rządu i cokolwiek pan by nie mówił, to pan nie będzie miał racji. Natomiast działanie pana dzisiaj przy mikrofonie jest jedynie działaniem politycznym. Przeciw rządowi, ale ma pan do tego prawo.
Dziękuję bardzo, że chociaż w tym się zgodziliśmy, że mam prawo zabierać głos równie często jak pan, więc powiem jeszcze raz. Praw rynku nie da się oszukać na dłuższą metę. Można to zrobić rok, dwa, może czasami kadencję niektórym tu się udało, natomiast proszę mi wierzyć, że za chwilę będzie od razu odczuwalny spadek wydajności pracy, będzie odczuwalne załamanie na
widzę,
rynku,
że jest
będą
pan
problemy przedsiębiorców.
Podnoszeniu płacy.
Ja jestem
pan
za
jest
tym, żeby
Polakom,
podnieść
widzę.
Kwotę minimalną wolną od podatku. To załatwi
także panowie są przy swoich poglądach
do naszych mieszkańców, a jedno
żadnej próby dogadania
nie
się nie
wskaże
będzie.
Przedsiębiorców na to, żeby na siłę podnosili koszty.
Dobrze.
I ponosili
dziękuję
straty na swoje działalności.
Wspieramy przedsiębiorców również. Proszę spojrzeć. No
dziękuję. Za chwilę do tego tematu i podobnych powrócimy. I na zakończenie pytanie o tym, co po przerwie parlamentarnej. Bo dla wszystkich pewnie zaskoczyła sytuacja, że parlament przerwał działalność i dopiero spotka się po wyborach, po 13 października. Ja zapytam może posła Lecha Kołakowskiego, może jest bliżej źródeł, co powodowało Prawem i Sprawiedliwością, żeby tę przerwę parlamentarną wprowadzić?
Panie redaktorze, szanowni państwo, może się zdziwicie, co powiem, ale ja też zgłaszałem uwagi, że to posiedzenie Sejmu koliduje z prowadzeniem kampanii wyborczej. Takie też było stanowisko bardzo wielu posłów. No, wykorzystałem też, jeżdżąc po okręgu wyborczym, te dni, które zostały zwolnione z Sejmu. Uważam, że jest to dobra decyzja. Te sprawy,
czyli co,
które...
powinniśmy to wprowadzić do stałej praktyki parlamentarnej, że z chwilą, już... kiedy się zaczyna kampania wyborcza, to posłowie mają czas nie na obrady parlamentu, tylko na jeżdżenie
Panie redaktorze,
po...
mówimy o tych dwóch dniach wyborach. Przesunięcia. Jest to przesunięcie dwóch dni Sejmu, natomiast ten czas jest naprawdę bardzo potrzebny celem prowadzenia kampanii wyborczej.
No, ale ja mówię o wprowadzeniu tej przerwy od mniej więcej połowy września do połowy października. Dlaczego zostało to wprowadzone?
Panie redaktorze, ja też taki postulat zgłaszałem i bardzo cieszę się, że został wysłuchany. Postulat posła został wysłuchany. Natomiast, szanowni państwo, sami widzicie, że musimy proceduralne działania podejmować, formalne. Są obowiązki związane z ustawą, z wyborami. Musimy je wypełnić, ale też musimy mieć kontakt z wyborcami. Natomiast nic nie stanie się złego, jeżeli to posiedzenie, te kolejne dwa dni odbędą się po wyborach. Jest to w tej kadencji Sejmu. Chcę przypomnieć, że ósma kadencja Sejmu trwa do 11 listopada, także jest to w kadencji, jest to zgodne ze stanem
prawnym.
Wszystko
zależy od tego, kiedy odbędzie się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu.
To znaczy na pewno pierwsze posiedzenie...
kadencję.
Chcę przypomnieć, że ostatni dzień ósmej kadencji Sejmu kończy się 11 listopada. Kolejnego dnia może odbyć się pierwsze posiedzenie, ale jesteśmy jeszcze w ósmej kadencji i działamy w ósmej kadencji. Takie też są decyzje.
Dobrze, dziękuję panu bardzo. Usłyszeliśmy pana odpowiedź. Poseł Krzysztof Truskolaski.
4 lata temu zostałem posłem i to dla mnie praca parlamentarna jest najważniejsza. No, zgodnie z harmonogramem mieliśmy...
Jakoś chyba nie wierzę, bo kampania wyborcza jest chyba ważniejsza.
Panie redaktorze, mieliśmy harmonogram na 3 dni i na te 3 dni się wszyscy przygotowywaliśmy, że wtedy zawieszamy swoje aktywności kampanijne, a skupiamy się na
Coś
pracy
się ukryje w
pana parlamencie.
Za tą przerwą?
Panie redaktorze, no, nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, żeby kiedykolwiek w historii po 89 roku Sejm, który no kończy tak naprawdę kadencję, spotyka się jeszcze po wyborach. Rzeczywiście, to jest zgodne z prawem. Tutaj się z panem posłem Kołakowskim zgodzę, bo rzeczywiście ślubowanie poselskie mieliśmy 12 listopada 2015 roku, czyli równo 4 lata mija tegoż samego dnia w listopadzie 2019 roku. Ale no, to nie jest zgodne ze zwyczajem parlamentarnym. Bo jednak po wyborach zazwyczaj było tak, że zbierał się już nowy Sejm i to nowy Sejm uchwalać powinien prawo, a nie jeszcze Sejm ósmej kadencji.
Czyli sądzi, jaka jest pana opinia? Cezary Cieślukowski, PSL.
Szanowni państwo, moim zdaniem jest to wielki skandal, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości uznali, że należy zrobić przerwę w posiedzeniu Sejmu po to, żeby móc prowadzić kampanię.
Ale może to rozsądne.
No, my płacimy,
skoro i
proszę
tak,
przypomnę,
Polacy
płacą swoim parlamentarzystom, swoim posłom i senatorom z naszych podatków, z naszych pieniędzy za to, żeby oni skutecznie wprowadzali dobre prawo. Natomiast
tak,
nie płacą za to,
to jest
żeby dwa miesiące,
prawo jest
biorąc
stworzone.
Wynagrodzenie posła, poseł nie pracował, tylko prowadził kampanię wyborczą. Jest to skandal, panie pośle, powinien się pan głęboko wstydzić i jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby zwołać posiedzenie, zakończyć prace
to
parlamentarne,
znaczy,
a nie odkładać
pan
tego,
swoje wypowiedzi,
że,
to jest
żeby coś
prawem,
jeszcze
robić obowiązującym
po
stanem
następnym,
prawnym
nie wiemy,
i te wszystkie
punkty,
które były wprowadzone do programu,
nie wiemy jeszcze,
będą
co zechce parlament uchwalić i czy nie będzie to zależało od wyniku wyboru. I to mi się wydaje bardzo groźne, bo nie wiemy, jakie prawo
to
może
przedstawia pan jakąś
PiS w najbliższym
spiskowo...
czasie, w momencie, kiedy te wybory przegra. A myślę, że
panie
przegra.
Pośle, za chwilę.
Piotr Prawo i Sprawiedliwość w całej swojej kadencji, dokonując wielu dramatycznych zmian w polskim systemie prawnym, powoływało się na mandat społeczny i poparcie społeczne. Po wyborach parlamentarnych ten Sejm straci mandat społeczny i poparcie społeczne, bo obywatele zagłosowali już na innych posłów. W związku z tym decyzje powinni podejmować inni posłowie, a w tym czasie powinni posłowie się wstrzymać. Jeżeli przez cały okres swojej kadencji państwo utrzymywali taką retorykę, to proszę zatrzymać tą retorykę do końca i skorzystać z tego, co państwo mówili przez 4 lata, a nie na 3 tygodnie przed końcem.
Ale jeśli sondaże potwierdzą się w czasie
wyborów... Ale to i tak jest inny skład, to i tak jest inny skład parlamentu.
Panie pośle, jedno
w składzie parlamentu,
dwa zdania, panie pośle, tak, bo musimy kończyć.
Tak, w 2015 roku Polacy odrzucili rządy Platformy i PSL-u. To, tak jak pan redaktor zauważył, ostatnie sondaże pokazują, chcielibyśmy, aby była kontynuacja dobrej zmiany, wprowadzanie kolejnych reform. Natomiast to, co panowie mówią, jest tylko czystym piarem, nie mającym znaczenia. Polacy chcą dobrego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości, który będzie dbał o Polaków, który będzie dbał o
panu
ich
bardzo
wynagrodzenia.
Za udział w programie poseł Lech Kołakowski, Prawo i Sprawiedliwość, w studiu w Łomży. W studiu w Białymstoku Krzysztof Truskola, poseł Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo.
Cezary Cieślukowski, PSL.
Dziękuję, kłaniam się państwu.
Oraz Piotr Kuśnieruk, szef SLD na Podlasiu.
Dziękuję bardzo za uwagę.
Ja również dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.